Salon artystyczny.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska. Dzisiaj będziemy wspominać dwójkę aktorów związanych z Teatrem Wybrzeże w różnych latach jego działalności. Z Krystyną Ubieńską porozmawiamy o Zofii Czerwińskiej, która trafiła do Wybrzeża w 1958 roku ubiegłego wieku i spędziła tutaj dwa sezony, a z Marzeną Nieczyłą Urbańską i z Jerzym Gorzko będziemy rozmawiać o Florku Stanieńskim. I pani Zofia i Florian opuścili nas już i są na tej najlepszej scenie.
W niedzielę 10 marca tego roku odszedł Florian Staniewski. Miał 73 lata, związany z Teatrem Wybrzeża, ale też bardzo mocno związany z Radiem Gdańsk. 13 marca był jego pogrzeb i tego dnia, właśnie 13 marca tego roku w Warszawie odeszła pani Zofia Czerwińska. Opowie o niej przyjaciółka, pani Krystyna Łubieńska, którą odwiedziliśmy w jej mieszkaniu w Sopocie.
Proszę, chodź tu. Hop. Już.
Agatka, uspokój się.
Agata, już. Spoko.
Już.
No gdzie ty włazisz? Agata, czyś ty zwariowała? No, połóż się. No bo za dużo gości. Ale nawet jeżeli... Słuchajcie, Zosia uwielbiała zwierzęta, więc nawet jeżeli Agatka zaszczeka, to ja nie wiem, czy jakaś druga osoba chodziła po świecie tak zakochana w tych swoich psach, które miała, jak pies odszedł, to ja myślałam, że i Zosia odejdzie, prawda? No bo to bardzo piękna zresztą cecha, prawda? Bo jesteśmy cząstką przyrody i 100 razy wolę zwierzęta niż ludzi.
Tak, to prawda. Ona się właściwie nigdzie bez tych swoich pupili nie ruszała.
Proszę?
I zawsze przyjeżdżała, jak chociażby na festiwal do Gdyni, ze swoim psem. Tak, zawsze,
tak,
zawsze
była. No przecież na festiwal zawsze była z... No i zresztą teraz, jak odeszła jej dziecko psie, to wzięła jednak po paru miesiącach psa i powiedziała, że już go zapisała na wszelki wypadek sąsiadom, więc... Słuchajcie, moi drodzy, ja się z Zosią przyjaźniłam ponad 50 lat, 60 już. No tak, to taka przyjaźń w tym środowisku jest wyjątkowa raczej, prawda? Co prawda Zosia zawsze krzyczała na mnie, że to nie tak, że nie teraz, że potem, że wszystko. Zawsze było nie tak, ale... Ja często jeździłam do Warszawy na dwa dni, no, żeby zobaczyć spektakl jakiś. No, teraz trochę to się zmieniło, ale dość często wędrowałam do Warszawy. No i czasami nawet, bo zawsze spałam u Zosi. Musisz u mnie spać. Natomiast jeżeli mam tam też taką serdeczną przyjaciółkę, która... mówiła, a teraz będziesz u mnie spać, to musiałam ukrywać to przed Zosią. Albo mówiłam, że przyjeżdżam i wyjeżdżam. No bo musisz u mnie spać. To była bardzo taka wspaniała przyjaźń. Zresztą Zosia była taką osobowością, że trudno było jej nie lubić i nie kochać, prawda? Myśmy się poznały właśnie jak Zośka przyjechała ze szkoły teatralnej z Krakowa, a mnie Hibner z Wrocławia z kolei zaproponował, zresztą z czego się bardzo cieszę do dziś. No i moi drodzy, spotkałyśmy się u Zbyszka Cybulskiego i Kobieli, Broszkiewicza Jonasz i Błazen był taką, no właśnie, hitem sezonu. No bo młodzi, przecież Cybulski i Kobiela, przecież byli bardzo młodzi wtedy, a Hibner im zaproponował reżyserię. To była coś nieprawdopodobnego, historia właśnie nadająca się do historii teatru prawie, że ja grałam hrabiankę Barbarę, no tak mi się układało wtedy, że albo grałam księżniczki, albo królewne, albo... No i Zosia grała wtedy panią gospodynię tam. Trochę była w innej nacji społecznej.
Tak. Ale trzeba powiedzieć, że ona tutaj trafiła na bardzo dobry okres. Była zaledwie 2 sezony, ale między innymi zagrała
w Kordianie,
ale też w Brechcie, w Opera za 3 grosze.
No tak, a jakże. No myśmy właśnie przez te 3 lata, jak ona była, no to często spotykałyśmy się na scenie. To była zresztą świetna aktorka, ale miała kłopoty, to mogę powiedzieć, bo ona nie ukrywała tego, z nosem. No bo miała taki nosek, na taki wystająca kostka. No i postanowiła sobie ten nos zmienić. Rzeczywiście tak było. Były początki w ogóle operacji takich plastycznych. No w ogóle tego nie było. I jednak się decydowała. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten nos jej krzywo zrobili. I przez 2 lata, bo to była taka bolesna historia, bo opowiadała to wszystkim, więc mogę to powiedzieć, nie było to tajemnicą, że tak bolesne, że przez 2 lata z tym krzywym nosem chodziła. No tak? No tak. Ale też była taka historia. Ona była, zresztą bardzo ładnie się prezentowała, czy w telewizji, czy na scenie. Przecież grała sporo i w Syrenie grała, i w różnych innych warszawskich teatrach. Tych oczywiście komediowych, bo jej żanr to była komedia, prawda? Grałyśmy w serialu, to był tak pod koniec lat 90. chyba. Ja tam miałam parę dni, ona jak zwykle właściwie zawsze była prawie że główną postacią. No i Zośka dostała szału, bo powiedziała, ty lepiej wyglądasz ode mnie, idę się poprawiać. I to zrobiła. Ona się nie ukrywała, że tam sobie coś robiła, żeby było ładniej. A i słusznie. No i tak, powiem, że bardzo się zmienił teatr, bardzo się zmieniły relacje między aktorami. Jak właśnie grałyśmy w Sopocie Broszkiewicza, Jonasz i Błazen, to Zośka mówiła, idziemy na jedną małpę. I szliśmy wszyscy całą gromadą do Spatifu. No i ta jedna małpa, no ja jestem taka nietypowa aktorka, bo nie piję. Ale wszyscy inni sobie tą jedną małpę wypijali. Pamiętam, Hesse Bukowska, śliczna wtedy była, tańczyła na stołach w Spatifie. Dlaczego to mówię? Bo to się tak wszystko pozmieniało szalenie. Myśmy byli tacy bliscy sobie. To była właściwie rodzina. Teatr to była rodzina. Zmieniło się trochę, no bo każdy w tej chwili biegnie, zrobi to, co potrzeba i wychodzi, bo ma swoje sprawy. Właściwie tak się zastanawiam. Lubiliśmy ją wszyscy, kochaliśmy ją wszyscy, a oprócz Gruzy to nie znałam tak dowcipnej kobiety, bo Gruza to jest zupełnie co innego, zresztą też wspaniały dowcip. Zosia miała inny, ale ja pamiętam, jak powiedziałam, Zosiu, słuchaj, ja będę chodziła za tobą z książek, tak, i będę zapisywała to, co ty mówisz, te twoje dowcipy. No i skończy się na tym, że ja to wydam i będziemy bardzo bogate, bo to wszyscy kupią. No, ale nie doszło do tego, jak wiecie Państwo. Po drodze miałam taki trochę kłopotliwy moment z Zośką, bo kiedy Krause Smoleńsk nakręcił, a ja miałam przecież lecieć do Smoleńska i tylko dlatego, że pan Orzechowski zmienił repertuar na Orzenek, no to bym tutaj nie siedziała, nie rozmawiała z Państwem. No i wystąpiłam tam, powiedziałam, że właśnie miałam lecieć i że no, tak się stało na szczęście, jeśli chodzi o mnie. No i Zośka, ona była polityk wielki. No ja zupełnie z polityką nie chcę mieć nic wspólnego. wystarczająco dużo jest w mojej rodzinie tragedii politycznych, powiedzmy, no tak, przez politykę. O tak bym powiedziała, nie politykę, przez politykę. I ona zrobiła mi tak straszną awanturę. To przy wszystkich, jak wyszliśmy wszyscy z kina, to ja myślałam, że ona mnie tam zamorduje. No na festiwalu to było naszym filmowym, że ja śmiałam w ogóle się w to wtrącić, że to Krause, że to ten Krause. Nawet nie wiedziałam, że ona aż tak była zaangażowana w te jakieś tam polityczne historie, no ale była, więc jej sprawa. Ja jestem zawsze obok, mimo że no, mam tą rodzinną historię bardzo tragiczną. Moi drodzy, no jak mówię, lubiłam u niej sypiać, bo Zośka była tak dowcipna, że ja właściwie cały wieczór się śmiałam. Właśnie nie było człowieka, któremu ona by tam czegoś
nie przypięła,
tak. Ale robiła to w sposób tak dowcipny i taki właśnie kulturalny, ale przezabawny. Co prawda, jak wspomina jej taka koleżanka, bliska sąsiadka, że jak tam kartkę napisała na drzwiach, Zosiu, zadzwoń do mnie, czy coś takiego, i przyczepiła, to Zośka odpisała, ja nie jestem Zosia, tylko Zośka. No, używała trochę ostrych słów, no ale właśnie kto nie używa? No ja akurat nie, bo pochodzę z takiego zabawnego domu, że jak przy mamie powiedziałam, jak tylko przyszłam tutaj do teatru dupa, to moja mama zemdlała prawie, że...
Ona w wielu serialach jak grała, to tak. Te jej teksty przeszły wręcz do naszej mowy.
Dokładnie, tak.
Powszechnej, codziennej, chociażby jako Balcerkowa, to jest przesłynne zdanie, gdzie się wyprowadzała, prawda, Stargówka na osiedle nowe i powiedziała, kto się w mieście wychował, ten się do wsi za cholerę nie przyzwyczai. I jeszcze jedno zdanie, które pamiętam bardzo dobrze, to ostatni odcinek 40-latka. Ona tam informuje Magdę Karwowską, że jej mąż miał zawał, na co Magda się pyta, ale czy to na pewno mój mąż? No i Zosia wtedy, my tu lepiej znamy pana inżyniera niż pani.
No piękne. Ja z nią rozmawiałam 6, a 13 już nie żyła, zrobiła mi taki prezent imieninowy, bo o 6 rano odeszła. Wszystko wiem, bo od razu o 8 rano miałam telefon, myślałam, że to z życzeniami imieninowymi, a to było, a Zosia odeszła. Wiadomość. Powiem tak, ona, no może nie powinnam tego mówić, ale po tej pierwszej operacji powiedziała, że musi mieć drugą operację. Lekarze powiedzieli, że jak najbardziej, ale dopiero w lecie. Bo no wiadomo, trzeba zobaczyć dowód i wiadomo, że operacja po operacji w takim wieku zawsze grozi jakimiś konsekwencjami, prawda? No i rozmawiałam z nią właśnie, jak mówię, 6 i ona mówi, no zrobiłam tą operację, ale mam dużo kłopotów. Ja potem do ciebie zadzwonię. No ale już nie zdążyłyśmy się pożegnać, bo ona nie chciała, jak się dowiedziała, że nie będzie chodzić, tylko będzie, coś tam się stało z tą drugą operacją. No w szczegóły nie wchodzę, bo po co? Są ludzie, którym to nie przeszkadza, prawda, że mają jakieś takie dodatki pooperacyjne, ale jej to przeszkadzało i powiedziała, że ona chce żyć normalnie i nie będzie tego nosić tam, prawda.
Nie dała się posadzić na wózku przede wszystkim też,
no,
tak?
Tak. To... Ona się świetnie czuła w samochodzie. No, miała pielęgniarkę, która przychodziła do niej codziennie i to wszystko... I myła ją i tam wszystko przygotowywała do następnego dnia. No ale Zosia uważała, że musi mieć drugą operację. No i nie chciała żyć. Podobno Remek Grzelas, którym jesteś, znaczy ona się z nim przyjaźniła, ja też jestem w takich bliskich relacjach, bo przecież napisał piękną, z Muchą grałyśmy razem. No Boże, kiedy to było, ale kawałek czasu. No więc i właśnie z nim rozmawiałam i też powiedział, że ona jak nie będzie chodzić, to ona nie chce żyć. I przez parę dni w ogóle nie przyjmowała, nie chciała kroplówek, nie chciała nic, chciała umrzeć. I tak też się stało. No cóż, taka przyjaźń, piękna przyjaźń, ja uważam, że piękna przyjaźń, tyloletnia i taka jakaś serdeczna, prawda? Ale jeszcze muszę dodać, że Zosia jak zaczęła tutaj grać, z całą rodziną przyjechała. Jej mama była jedną z najelegantszych pań tu na Wybrzeżu, w Gdańsku i w Gdyni. Panie chodziły wtedy na molo w kapeluszach wielkich i zawsze wszyscy się zachwycali kapeluszami mamy Zosi. Ojciec był jej lekarzem i przeważnie pływał na o różnych statkach, no ale poszedł do nieba i leżał, został pochowany, był na Witominie. No i kiedy Zosia się przeniosła już zupełnie do Warszawy, zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj Krystyna, ja musiałam mieć ojca przy sobie. No i co się okazało wtedy, że to było bardzo trudne, żeby skremować zwłoki. Musiałam aż się zwrócić do prezydenta wtedy Gdyni, żeby on wydał zezwolenie na to, żeby tata był skremowany. No w każdym razie stało się to, Zosia przyjechała, jeszcze nie miała swojego samochodu, jeszcze chyba w ogóle nie prowadziła, potem świetnie prowadziła, świetnie. Nie rozstawała się z samochodem, bo było jej wygodnie po tych operacjach wszystkich nóg. I myśmy jechały tym moim Fiacikiem maleńkim ze skremowanym tatą do Warszawy. I pamiętam tę podróż, no to były lata temu, że tych samochodów było tak mało, jak teraz może na głuchej wsi, jak to się wszystko pozmieniało. Ja byłam zawsze tatą zachwycona, a potem jechałam z tatą do Zosi tam, żeby tata był pochowany przy niej. No, a potem, kiedy odeszła jej mama, no to już razem i...
No i teraz ona dołączyła do nich.
Tak, ale ja przypominam sobie ten cmentarz, ja zapomniałam, ten...
Północny.
To było puściusieńko. To jedno drzewko nawet nie... To było coś nieprawdopodobnego. A teraz bujnie rośliny, drzewka, drzewa. Boże, jak się to wszystko zmienia. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że przyroda jest silniejsza od nas. I daj Bóg, żebyśmy tego świata nie zniszczyli. Bo to zanosi się na to, że za chwilę zniszczymy wokół siebie wszystko, czyli i siebie też. Tak mało jest teraz tej miłości czy przyjaźni, dlatego tak właśnie przeżyłam odejście Zośki. Zośki? Ja jestem Zośka. Że tyle lat, prawie 60 lat, no tak? Właśnie 60. O Boże, jak 60, ten czas leci. Jak ten czas... Nie chce mi się wierzyć.
No nie ma co wierzyć, trzeba po prostu spojrzeć tylko za siebie i to od razu widać, że już jest następny dzień, już jest następny dzień.
Trzeba zawsze patrzeć przed siebie.
No tak, jak się idzie po ciemnym lesie, żeby się nie potknąć. A ja jeszcze tylko zapytam, bo wyczytałem, że ona tutaj kończyła ogólniak w Oliwie. Szkołę średnią.
Tak, a jakże. No i była na tam x-leciu szkoły, no bo była tu u mnie zawsze jak była, to nawet w czasie festiwalu. Zresztą zła była, bo moje dwa psy już teraz mam, jednego Firek odszedł. A, no, to zostawiała w samochodzie swojego psa, bo przecież ona się nie rozstawała. No i zawsze mówiła, no nie mogę nawet wejść normalnie z moim psem, tylko masz te dwa. Ja mówię, no Zosia, ja bym chciała mieć 10.
Stąd pojechała do Krakowa do szkoły teatralnej. Później był krótki sezon w Bielsku Białej w Teatrze Polskim. Później były te dwa sezony, trzy właściwie niepełne, tutaj w Teatrze Wybrzeże. Przez chwilę Olsztyn i później już zatrzymała się w Warszawie. Cały i tam było czas. Wszystko. Teatr Syrena, tak. Estrada, film i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ja wam powiem, tak mnie się wydaje, że ten jej ostry dowcip urzekał wszystkich. I myślę, że ten klucz do tego, że ją brano i do seriali i tak dalej, dlatego, że ona wprowadzała taki wspaniały nastrój nawet na jak się pracowało z nią. Ludzie tego potrzebują, prawda? Trochę śmiechu, trochę uśmiechu. No i myślę, że Zośka właśnie taka była przy tym, że była na pewno świetną aktorką.
Powiedziała kiedyś w wywiadzie coś takiego w pokoleniu, jak grała u Wajdy, ona tam grała jakąś bufetową czy barmankę, powiedziała coś takiego, że do mało znanego, prawie nieznanego Andrzeja Wajdy przyprowadził mnie w ogóle nieznany Roman Polański. Ale jako jej przyjaciółka możesz powiedzieć, że raczej była aktorką spełnioną do końca, bo praktycznie robiła to, co... Lubiła to, co kochała i bardzo, widać było, że czuła się w tym znakomicie.
I bardzo lubiła takie spotkania, bo przecież była proszona właśnie, bo lubili jej dowcip i te wszystkie spotkania telewizyjne. No każdy mówił, słuchajcie, Zośka będzie jutro albo pojutrze, koniecznie trzeba oglądać. No chcemy się trochę pośmiać. To życie nie jest najwspanialsze wokół nas, wobec tego Zośka dawała taki klimat świetny, bo dawała radość ludziom i to chyba trzeba podkreślić.
Salon artystyczny.
Florian Staniewski przez większą część swojego życia związany z Teatrem Wybrzeże, ale też z Radiem Gdańsk, w którym czytał wiersze, reżyserował słuchowiska, reżyserował audycje, no ale i tak przede wszystkim teatr był jego życiem.
No, zaczął w Łodzi, później przez chwilę był Szczecin i właściwie zakotwiczył w Gdańsku i do końca swojej kariery był tutaj, w Trójmieście.
Marzena Nieczuja Urbańska i Jerzy Goszko.
Dzień dobry.
Wasze wspomnienie.
No ja pamiętam Florkę, jak przyszedł do teatru. To było wiele lat temu. Była taka sztuka pod tytułem Gra Brydaka, gdzie ruch ustawiała Ziuta Sławucka, świętej pamięci już też. I pamiętam wtedy Florka, bo on asystował przy tym ruchu, co było ciekawe. Także nie tylko występował jako aktor, ale wielokrotnie był asystentem reżysera. Nawet, jak wspomniałem, ruchem czasami się zajmował. Potem Wesele Wyspiańskiego na 30-lecie teatru. Świetną rolę zagrał Stańczyka. No i wiele, wiele innych. No, komediowe role u Ryszarda Majora w farsie z ograniczoną odpowiedzialnością Władysława Zawistowskiego. No i długo by tu wspominać, bo pewnie około setki tych ról byłoby. I Florek był, jest cały czas w naszej pamięci jako taki fajny kompan, fajny kolega, świetny aktor, ale przyjaciel teatru, nas wszystkich. No brakuje nam Florka z jego ciętym dowcipem, niewybrednym czasami, z jego uszczypliwością,
złośliwościami
różnymi. No i tak w teatrze jego ostatnią rolą był Pluszkin u Janusza Wiśniewskiego.
Dosyć specyficzny spektakl, tak, bardzo energetyczny, tak, ale każdy z was musiał się tam wykazać bardzo, indywidualnie i zespołowo, bo mimo że to były etiudy dwójkowe, trójkowe czy prawda solo, to jednak wszystko składało się na całość.
Piękny spektakl, bardzo malarski, bo no Janusz Wiśniewski takie spektakle robi.
No i za to Pomorska Nagroda Artystyczna właśnie dla Floriana.
Tak jest.
Dla Florka, bo chyba
dla Florka. Floruś, ja na przywitanie zawsze mówiłem, z czego się strasznie śmiało, mówiłem do niego Floriano Celentano, jak się widzieliśmy. Ale Florek miał różne talenty, nie tylko no, aktorski, ale również pedagogiczny. On zresztą bardzo lubił młodzież. Poza teatrem wiele razem pracowaliśmy. No, do ostatnich właściwie chwil, to może Marzena jeszcze powiedzieć o ich pracy w Teatrze Szekspirowskim, prawie do ostatnich jego chwil. I tak jakoś nie chce się w to uwierzyć, że Florka już nie ma.
No, tak, i to w ogóle jest. Wielu kolegów mamy, tak jak się spotkaliśmy po jego pogrzebie już, to uświadomiliśmy sobie taką rzecz, że właściwie jak to Florek umarł? Byliśmy na pogrzebie, ale to jakieś jest takie niewiarygodne, że jego nie ma. Coś takiego jest, że on tu jest. Mamy wrażenie, i to się chyba nie aż tak często zdarza, że kogoś nie ma niby, ale my mamy wrażenie, że on jest cały czas. Florian też właśnie, my dużo byliśmy razy w jury różnych konkursów recytatorskich, teatralnych i różnych. I to była zawsze bardzo przyjemna współpraca, czasami się tam spieraliśmy, ale na ogół byliśmy zgodni, natomiast to, co on miał takiego kapitalnego, czego się należy absolutnie uczyć od kogoś takiego, mianowicie on patrzył na każdego uczestnika na przykład konkursu z taką miłością, z zachwytem i on starał się znaleźć w każdym po prostu, ile się dało, jak najwięcej pozytywnych rzeczy, co uważam jest bardzo ważne w tym ruchu amatorskim, żeby ludzi wspierać, a nie ganić za to, że na przykład mówią tak czy inaczej, tylko, a jeżeli nawet miał uwagi, bo to wiadomo, że czasami się robi uwagi, to robił je w taki sposób, że ten młody człowiek raczej wychodził uskrzydlony, wiedząc, że popełnia jakieś błędy, a nie na przykład był w takim stanie, że już właściwie nigdy nie wejdę na scenę, już nigdy więcej nic nie powiem. I ja uważam, że to jest bardzo duża umiejętność takiego bycia z człowiekiem, takiej empatii też, zrozumienia drugiego człowieka, wsłuchiwania się w niego, to wydaje mi się, że on miał to perfekcyjną taką umiejętność w sobie, która była naprawdę wspaniała i to była duża przyjemność jechać z nim, jak sobie jechaliśmy samochodem, to jeszcze właśnie sobie opowiadaliśmy różne rzeczy i właśnie te opowieści Florka różne, takie niepozbawione dowcipu, ale też i złośliwości różnych, które były bardzo urocze, bo to też być złośliwcem uroczym, któremu się wszystko wybacza, to też myślę, trzeba mieć taką osobowość do tego.
On też pracował z ludźmi, którzy mieli trochę bardziej w życiu pod górkę. Myśmy kiedyś go spotkali w Górkach Zachodnich na obozie warsztatów terapii zajęciowej i tam te dzieciaki, ta młodzież szalały za nim. On po prostu robił tam z nimi takie mini spektakle, etiudy i widać było po nim, że on tam się czuje rewelacyjnie, tak promieniał, jak żeśmy tam przyjechali z Iwoną.
Ale nie tylko,
on generalnie kochał ludzi, kochał pracę z nimi. Nie można współtworzyć i pracować z ludźmi, jeżeli się ich nie kocha, jeżeli się ma do nich wyłącznie wymagania i pretensje. Bo bywają tacy też. W każdym razie Florek, tak jak powiedział Zbyszek Olszewski na pogrzebie, oprócz tego wszystkiego, o czym mówimy, był po prostu dobrym człowiekiem. On w każdym starał się znaleźć pozytywną jego cechę, zawsze oceniał ludzi też przez pryzmat ich życia. Nie było to takie suche, powiedziałeś tak lub zrobiłeś coś takiego na scenie, że się nie da. On zawsze no, jednak sięgał głębiej. Starał się dowiedzieć więcej o tym młodym człowieku niż tylko to, co widzi w danej
chwili. Ale ja chciałam powiedzieć,
chwili.
Że nie tylko młodym, bo przez ostatnich parę lat prowadził zajęcia i teatr, uwaga, w więzieniu w Sztumie z więźniami. To jest bardzo ciężkie więzienie dla mężczyzn. I z początku on mi o tym opowiadał właśnie, że miał taki brak zaufania, tak właściwie no po co i tak z początku go przyjęli, w ogóle ten pomysł tak nie za bardzo ci panowie, a potem wręcz
brakowało im tych zajęć
i brakuje im tych zajęć. Także, bo oni czuli taką satysfakcję, jak gdzieś pojechali na jakiś festiwal i się okazało, że na przykład dostali Grand Prix, a na przykład Florian robił z nimi bardzo ciężkie teksty, na przykład Becketa. Także to też jest właśnie też taka jedna z odsłon Florka, o której być może nie tak wiele osób wie, że taka rzecz się też zdarzyła.
Czyli prowokował ich do zupełnie innego myślenia niż za kratami.
Tak, tak.
No, bardzo to ważne.
Becket jest trochę...
Florian w ogóle lubił literaturę i on był bardzo biegły, jeśli chodzi o literaturę. Bardzo, bardzo. O poezję, Także tutaj takiego fachmana mieli wspaniałego, czy młodzież, czy właśnie na przykład ci panowie.
No były takie lata, były, że on po prostu czytał wiersze w radiu, prawda? Mhm. I reżyserował właśnie takie jakieś programy radiowe. A ja go bardzo jakoś tak zapamiętałam z takiego spektaklu na Sołtku wystawianego, Znaczy Kapitan. To było w reżyserii Michała Juszczakiewicza, 92 rok. On Mamerta Stankiewicza oczywiście zagrał. No i wydawałoby się, cóż tam znaczy, prawda? Ale jak on to zrobił, jeśli pozwolicie, króciutki fragmencik, żeby przypomnieć sobie, bo myślę, że w tym jest po prostu wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy.
No, z przyjemnością.
Członkowie, członkowie! Znaczy, rozumiecie. Znaczy, praojcowie nasi konstytucję ułożyli. Znaczy, dzisiaj mamy takie święto narodowe, rozumiecie? Znaczy, dzisiaj jest takie podwójne święto. Papież, znaczy Ojciec Święty, Matkę Boską Królową Korony Polskiej zrobił, rozumiecie? Znaczy, dzisiaj mamy takie potrójne święto. Znaczy, wyście dołożyli swojej małej inteligencji i statek przygotowali do podróży. Znaczy, dzisiaj mamy takie potrójne święto. Znaczy, praojcowie konstytucję, papież Matkę Boską, a wy statek. Znaczy, Rzeczpospolita Polska nie żyje.
Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!
Florek również uwielbiał teatr uliczny i plenerowe różne przedsięwzięcia, w których brał udział. Kiedyś razem byliśmy na zamku w Gniewie, takie wielkie widowisko, braliśmy w tym udział, w Malborku na zamku, no i jego te wszystkie gdańskie wcielenia. Piłsudskiego, czy...
W Paradzie Niepodległości, tak.
Tak. Heweliusza.
Kajfasza.
A Kajfasza, no właśnie, też. Także to są takie... No i właśnie dlatego ten Florek tak nie żyje w wielu miejscach, bo po prostu wszyscy go tak wspominają z uśmiechem i każdy tam wspomina te prace jego lub pracę z nim. Florek na przykład tak jak sobie myślę o nim, to zawsze mi się przypomina genialnie zagrana przez niego w Bycie jak Kazimierz Dejna rola dziadka. Dziadka w kalesonach, który cały czas złorzeczył, a to na komunę, a to na nowe czasy, i też go fantastycznie przyjmowała widownia, zaśmiewała się z tego dziadka i dziadek był właściwie hitem tego przedstawienia. Taka postać ciepła, sympatyczna, zabawna.
A ktokolwiek zetknął się z Florkiem prywatnie już poza teatrem, to może powiedzieć, że był to bardzo życzliwy, uśmiechnięty i miły pan. Tak. Poza wszystkim tym, co niósł jego zawód razem z nim.
Ale na przykład w szkole uczył nas dykcji, nasz rok uczył dykcji i na przykład był bardzo surowy dla nas. Był bardzo surowy i, powiem kolokwialnie, opieprzał nas ostro, jak się tam ktoś lenił. Ale no dzięki temu też człowiek się tam nauczył różnych rzeczy i też reżyserował nas, wtedy młodych adeptów sztuki. I to też myślę, że to było takie bezcenne doświadczenie.
Ale on musiał lubić kogoś, żeby mu szczerze i uszczypliwie dawać uwagi.
Tak.
Dotyczy szczyto wielu kolegów w teatrze, kiedy mu zależało na tym, żeby ktoś zrobił coś lepiej niż robi, a obchodził Florka, czyli interesował się tą osobą, kolegą, No to sobie brał kolegę na rozmowę i tu już bez ogródek, bardzo inteligentnie i dowcipnie, ale uszczypliwie.
Ale trafiał udzielał w punkt, tak, i te uwagi były bardzo cenne.
Dlatego to bardzo cenne, nikt tak. się nie gniewał na to.
Tak.
Ja pamiętam, że kilka razy mnie zaprosił do swoich poetyckich audycji, które tutaj realizował w Radiu Gdańsk i kiedyś mi powiedział: Andrzeju, nie mów, tylko myśl o tym.
No.
I to było bardzo cenne, żeby w wierszu po prostu myśleć o tym, co się...
Ale jasne, bo wiersz nie jest słowem. Wiersz, przecież poeta jak pisze wiersz, to on przekazuje jakąś myśl poprzez te słowa. Nie może być samymi słowami.
Proste, a konkretne.
No tak, proste, konkretne i właściwie no...
Kawa na ławę.
Bardzo, tak.
Ale też kiedyś powiedział i tu absolutnie się... Przez te lata potwierdza się, jak obserwuje teatr, obserwuje tak zwane gadanie na scenie. On absolutnie miał rację. Jeżeli człowiek mówi prawdę, to ma dobrą dykcję. Jak zaczyna kłamać, to mu się zamyka wszystko. I coś w tym jest. Coś w tym jest.
Bo łapie stresa.
No właśnie, że kłamie. Tak. Szkoda, że odchodzi takie pewne pokolenie, bo teraz ostatnio, tak, przez te lata ostatnie bardzo dużo ludzi umarło i jakoś tak, z jednej strony człowiek się cieszy, że spotkał tych ludzi na swojej drodze, że się uczył od nich, że miał naprawdę duży zaszczyt obcowania z tymi ludźmi, ale tak serce boli, że ten świat jest tak ułożony, że po prostu w pewnym momencie człowiek umiera i naprawdę żal tych wielu wspaniałych ludzi, którzy umarli, którzy odeszli, których po prostu nie ma już z nami.
Żal
tutaj.
Chyba, że za szybko odchodzą.
No właśnie.
Bo czas tak pędzi i to nam się wydaje, że to jest tak szybko, a to jednak jak pan Jacek Tomasik, który niedawno odszedł, tak. To też już był wiekowym panem. Też go niesamowicie żal. Zresztą
wiele spektakli lubił tutaj też postawił w Trójmieście, tak, i w Gdańsku, tak, i w Gdyni.
W Kościele Świętego Jana ostatnia z kolei realizacja...
W naszym teatrze.
Tak, nasz teatr zrobił tragedię o bogaczu i Łazarzu. I wtedy Marian Kołodziej, który jeszcze żył, zrobił scenografię, wkomponowując ten piękny ołtarz. A Jacek Tomasik robił ruch w tym spektaklu.
Wiele osób można by wymienić przy tej okazji, bo na przykład też człowiek sobie tak uświadamia, że ten świat pędzi, bo pędzi straszliwie. W tym roku minie 7 lat, odkąd nie żyje już Joasia Bogacka. 7 lat.
Ojej.
Tak, w listopadzie zmarła. 7 lat temu. Jak to minęło szybko?
No tak, Głowiński, Major, no. To też niedawno, a jednak
Halina Słojewska.
Halina Słojewska teraz, Ludmiła Legut, Lucyna Legut.
Także tak... Tak po prostu ten świat, no taki musi być świat. Są nowi, młodzi. Ten świat tak jest ułożony, ale niemniej jednak żal. Żal, że to tak pędzi, że tacy ludzie wspaniali nam odchodzą.
Ten, co odchodzi, ciągnie za sobą następnego i robi nam się korowód. Taka właściwie kolejka do tego najlepszego teatru tam na górze. W kulisach stoją i czekają na swoje wejście.
Oj, to jest taki tekst, który zawsze na każdym pogrzebie.
My się z Marzenką śmiejemy z tego. Tak. Jak idziemy na pogrzeb, to mówimy tak. Andrzej, mówimy tak. Ktoś powie, że już w tej chwili tworzy gdzieś tam wśród aniołów.
Że reżyseruje.
Reżyseruje albo tańczy.
I jeszcze czekają. Jeszcze z obsady Zofii Czerwińskiej, z Jonasza i Błazna. Dzięki Bogu żyją dwie osoby. Krysia Ubieńska i Wojtych. Także jeszcze obsada jest niekompletna. Jeszcze spokojnie.
Pluciński zmarł niedawno.
No tak.
To też był już pan we wieku.
A tu mi się przypomniało, słuchajcie, bo właśnie my kiedyś jechaliśmy sobie tak z Florkiem, ja mówię: Florek, po prostu to jest... Jak to jest? A, bo gadaliśmy o tym, że nas denerwują te urny. Że jakoś tak nam... Że tak byliśmy zgodni, że człowiek powinien być pochowany w trumnie. I ja byłam bardzo ciekawa na tym pogrzebie. Mówię, musiałam się dopchać i zobaczyć. Trumna czy urna? Jednak trumna. Bo Florek mówi: nie, mówi, masz rację. Mówi, mówi, oczywiście, że powinna być trumna, bo to jakoś tak się należy, żeby to ciało było. I druga rzecz, która też taka była właśnie to, co ja mówię, słuchaj, zawsze zastanawiam się nad tym, że tutaj człowiek na ziemi powinien grać, powinien, nie wiem, śpiewać, tańczyć i tak dalej, a potem już w tym niebie nie sobie odpoczywa. I Florek mówi: no właśnie, mówi. No właśnie. Także Florianie, odpoczywaj sobie w spokoju i ciesz się radością tego innego wymiaru.
Możemy go jeszcze o wiersz poprosić.
O, bardzo.
Mówię zupełnie poważnie, bo zachowało się wiele części audycji erotyki do muzyki Jerzego Piskorzyńskiego i między innymi ja wybrałam taki jeden wiersz z Wrzosów Emila Zagadłowicza i właśnie przeczyta go nam. Przeczyta myśląc o nim. Gdzieś tam kiedyś to było i cały czas trwa na taśmie radiowej. To też jest piękne.
Całe
jest piękne
szczęście.
Właśnie, no. Bo my się ulatniamy, bo po prostu nasz zawód, zawód aktora, szczególnie teatralnego, to jest taki po prostu, on ulatuje. My się rozpływamy w kosmosie, w przestrzeni bardzo szybko, bardzo szybko. To jest tak ulotne, że hoho, a jeżeli na przykład mamy nagranego Floriana, no to to jest piękne, bo ten głos...
To jest obecność, prawda?
To właśnie,
tak,
bliska,
tak,
to jest bardzo bliska obecność.
Jesteśmy częścią przyrody, ziemi i wszechświata. W naszej świadomości żyje bezkres i wieczność. Niechaj każda godzina dnia i nocy zbliża nas do wielkości, którą jest mądrość miłująca. Jesteśmy odpowiedzialni za każde zło i każde dobro na ziemi. Oby nasze życie zwiększało zasób dobra i umniejszało sumę zła. Nie lękajmy się i nie gardźmy najdrobniejszą powszedniością. Wszakże wiemy, że wszystko, co nas otacza, małe czy wielkie, jest jednako ważne. Że wszystko wolą naszą przemienić możemy w doskonałość harmonijną. Każdą jasną myślą, każdym uśmiechem wywabiającym, każdym czynem świadomym przybliżamy dla ludzkości nową erę, w której nie będzie narodów ni państw, wyznań ni kościołów, przemocy ni nienawiści. W nowej erze odnajdzie człowiek swą drogę istotną, wiodącą go do mądrości ostatecznej. Błogosławmy i radujmy się z naszych bólów i upadków. Są one dla nas schodami do wypracy i wzwyżenia. Ponad życiem i śmiercią jest miłość, która kształtuje losy człowieka i wszechświata. Ślepy jest każdy niemiłujący. Miłością jak teleskopem przybliżamy bezmiary i uczymy się harmonii bytu. Trzy elementy wiodą nas w życie doskonałe. Mózg, serce i płeć. Harmonijne współbrzmienie tych elementów decyduje o wielkości naszej. Harmonijnym ich zespołem zdobędziemy mądrość. Świadomości wszechświata, bądź naszą świadomością. Niechaj nas napełni Twa jasność, abyśmy mogli oświecić drogę żywota ludzkiego. Oto jest suma naszej miłości.
Czytał Florian Staniewski, którego wspominali dziś Marzena Nieczuja-Urbańska i Jerzy Gorzko. W pierwszej części Salonu Artystycznego Krystyna Łubieńska opowiedziała o Zofii Czerwińskiej.
Żegnamy ich w tym świecie doczesnym, ale pamiętamy o tym wszystkim, co wykreowali, będąc bardzo twórczymi i bardzo znaczącymi postaciami teatru nie tylko w Gdańsku, w Trójmieście, ale w naszym kraju.
Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.